o naśladowaniu pokoju. Ja nie wiedziałem, nie uświadamiałem sobie, że przygotowując tą historię, przygotuję historię, która jest zbieżna z naszym tematowym wersetem. Bractwo, była mowa o pokoju i pokoju jest łatwo naśladować, szukać, gdy wszyscy chcą pokoju. Ale bractwo, jak znaleźć pokój z kimś, kto nie chce pokoju? Są takie sytuacje, że ktoś nie chce pokoju. Apostoł Paweł mówi, że o ile to możliwe, to z wszystkimi pokój miejcie. Ale to, jeżeli to jest niemożliwe, żeby z kimś mieć pokój, jeżeli ktoś nie chce pokoju, co wtedy? Ja, braterstwo, wam opowiem taką historię o ludziach, którzy zawarli pokój, chociaż nie chciano z nimi zawrzeć pokoju. Braterstwo, historia ta jest opisana w księdze Jozuego. Czytamy w 11 rozdziale i w wersecie 19. Nie było miasta, które by zawarło pokój z synami izraelskimi, oprócz Chiwejczyków, mieszkających w Gibeonie. Wszystkie inne wzięli w walce orężnej. Pamiętacie zapewne, braterstwo, tą historię, gdy naród izraelski wchodził do ziemi obiecanej. Gdy wchodził o ziemi obiecanej, czy on niósł tam poselstwo pokoju? Nie, braterstwo. Mieli wyraźne polecenie od Pana Boga zapisane w 5 księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, a 17 wersecie. Jednak z miast tych ludów, które daje ci Pan Bóg twój w dziedziczne posiadanie, nie zachowasz przy życiu żadnej istoty, gdyż obłożysz je klątwą, a mianowicie Hetejczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzejczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków, jak ci nakazał Pan Bóg twój. Naród izraelski wchodził do ziemi obiecanej z nakazem wyniszczenia wszystkich narodów tam mieszkających. Wchodzą do ziemi obiecanej, zdobywają najpierw Jerycho, później Aj. Jest jednak w tej ziemi jeden naród, który postępuje inaczej niż wszystkie inne narody. Wszystkie inne narody starają się walczyć z narodem izraelskim. Starają się stawiać zbrojny opór. Jerycho, przekonane w siłę swoich wielkich murów, nie boi się. Nie boi się narodu izraelskiego, jednak mury się walą. Aj wystawia wojska, przegrywa. Ale jest jeden naród, który chce zawrzeć z Izraelitami pokój. Ale bracieństwo, jak zawrzeć pokój z kimś, kto tego pokoju zawrzeć nie chce? Tą historię mamy opisaną w 9 rozdziale Księgi Jozuego. Lecz mieszkańcy Gibeonu, usłyszawszy o tym, jak Jozue postąpił z Jerychem i z Aj, postanowili także użyć podstępu. Wybrali się w drogę, zaopatrzeni w żywność, wzięli z sobą stare worki na swoje osły i stare, popękane i połatane łagwie na wino. Włożyli na swoje nogi zdarte i połatane sandały, a na siebie zniszczone szaty. Wszystek zaś i chleb na drogę był suchy i pokruszony. I przyszli do Jozuego, do obozów Gilgal i rzekli do niego i do mężów izraelskich. Przybyliśmy z dalekiego kraju, zawrzyjcie więc z nami przymierze. A mężowie izraelscy odpowiedzieli Chiwijczykom, może mieszkacie w pośród nas? Jakże więc mamy zawrzeć z wami przymierze? Oni zaś rzekli do Jozuego, sługami twoimi jesteśmy. A Jozue rzekł do nich, kim jesteście i skąd przybywacie? Oni odpowiedzieli mu, z bardzo dalekiej ziemi przybyli cudzy twoi dla imienia Pana Boga twego. Słyszeliśmy bowiem wieść o nim i o wszystkim, co uczynił w Egipcie. I o wszystkim, co uczynił obu królom amorejskim z tamtej strony Jordanu. Sychonowi, królemu Heszbonu i Ogowi, królowi Baszanu, który mieszkał w Asztarach. Rzekli więc do nas, nasi starsi i wszyscy mieszkańcy naszej ziemi. Weźcie z sobą żywność na drogę i wyjdźcie na ich spotkanie i powiedzcie im, jesteśmy waszymi sługami. Zawrzyjcie więc z nami przymierze. Ten chleb nasz był jeszcze ciepły, gdy zaopatrywaliśmy się weń, a w domach naszych na drogę, wyruszając do was. Teraz zaś już suchy i pokruszony. Te łagwy na wino, które były nowe, kiedy je napełnialiśmy, są oto popękane. A te szaty nasze i sandały są zdarte z powodu dalekiej drogi. Wtedy mężowie izraelscy przyjęli nieco ich żywności na drogę, ale wyroczni Pana się nie pytali. Jozue zawarł z nimi pokój i przymierze, że zachowa ich przy życiu, a przełożeni zboru to im zaprzysięgli. Zobaczcie, braterstwo, te argumenty przekonały Izraelitów, że to jest naród, który jest z dalekiej ziemi i warto z nimi zawrzeć przymierze. To musiało Izraelitów podbudować, że ktoś z dalekiej ziemi usłyszał o nich, usłyszał, jak oni są potężni i chce zawrzeć z nimi przymierze. To braterstwo tak nas podbudowuje, jak ktoś nieznajomy przyjdzie i chce z nami utrzymywać dobre stosunki. Mówi, ja słyszałem już o tobie. Każdy z nas byłby miłe poostany, nie znając kogoś, ktoś przychodzi i mówi, ja ciebie znam, ty jesteś dobrym człowiekiem, ja z tobą chcę być w przyjaźni. Zobaczcie, braterstwo. Izraelici, Jozue i starsi ludu nie pytali się wyroczni Pana, sami zadecydowali, że co? Że zawrą z nimi pokój. Ale w 3 dni po zawarciu z nimi przymierza dowiedzieli się, że są z bliska i że mieszkają pośród nich. Po 3 dniach wyszło na jaw, że to są ich sąsiedzi, którzy mają co? Mieli ich przecież pozabijać. Wyruszyli więc synowie izraelscy i 3. dnia dotarli do ich miast, a miastami było Gibeon, Kefira, Bereot i Kiriat Jarim. Synowie izraelscy nie pozabijali ich, ponieważ przełożeni zboru zaprzysięgli im to na Pana Boga Izraela. Cały zbór jednak szemrał przeciwko przełożonym. Dlaczego zbór, dlaczego Izrael szemrał? Bo przełożeni podjęli decyzję, a nie zapytali się Pana Boga. Wtedy rzekli wszyscy przełożeni do całego zboru. Zaprzysięgliśmy im to na Pana Boga Izraelskiego i teraz nie możemy im stknąć. Lecz co im uczynimy, skoro pozostawimy ich przy życiu, aby nie spadł na nas gniew z powodu złożonej im przysięgi? Powiedzieli więc im przełożeni. Pozostaną przy życiu, lecz będą rąbali drzewo i nosili wodę dla całego zboru, jak powiedzieli im przełożeni. Przełożeni powiedzieli, że taka będzie kara za ten ich postępek, że będą drzewo rąbać i nosić wodę. A Jozue jeszcze powiedział coś innego. I rzekł Jozue do nich, dlaczego oszukaliście nas, mówiąc, jesteśmy z bardzo daleka, skoro mieszkacie pośród nas. Jozue zapytał ich, jaki był powód tego. A oni odpowiedzieli Jozuemu. Cudzy twoi dowiedzieli się, jako o rzeczy pewnej, że Pan Bóg twój nakazał Mojżeszowi, cudze swemu, oddać wam całą tą ziemię i wytępić wszystkich mieszkańców tej ziemi przed waszym nadejściem. Baliśmy się więc bardzo z waszego powodu o nasze życie i tak postąpiliśmy. Otóż teraz jesteśmy w twoim ręku. Co ci się dobrym i słusznym wydaje, aby z nami uczynić, to uczyń. Tak im też uczynił. Wyrwał ich z ręki synów izraelskich i ci ich nie zabili. Ale Jozue przeznaczył ich w tym dniu do rąbania drzewa i do noszenia wody dla zboru i dla ołtarzu Pana aż do dnia dzisiejszego w miejscu, które Pan miał wybrać. Więc co z tej historii możemy się nauczyć? Ja myślę, że lekcji z tej prostej historii możemy wyciągnąć kilka. Pierwsza jest taka lekcja, że jak ktoś chce zachować pokój, to co? To go znajdzie. Ci mieszkańcy Gibeonu byli w sytuacji bez wyjścia. Byli skazani na to, że mają zginąć. Ale oni zginąć nie chcieli. Oni postanowili zawrzeć pokój. Zrobili to może używając troszeczkę metody, dziś mi powiedzieli, no troszeczkę oszustwa zrobili, troszeczkę oszukali Izraelitów. Ale czy jakby wszyscy powiedzieli, że oni chcą zawrzeć z nimi pokój i nie oszukali ich, to zawarliby Izraelici z nimi pokój? Nie. Przełożeni zboru nie pytali się Pana i podjęli decyzję. Czy zrobili dobrze? Chyba nie. A jaki był stosunek Pana Boga do tych ludzi, do tego narodu? Do mieszkańców miasta Gibeon. Czy Pan Bóg zakwestionował decyzję przełożonych ludu? Przełożeni ludu powiedzieli, że oni obiecali, że oni nie mogą ich tknąć. Jeżeli by Pan Bóg uważał, że zrobili źle, to czy Pan Bóg nie potrafi sobie znaleźć innej metody, żeby wytracić jakiś naród? Ja myślę, że jeżeli Pan Bóg by zakwestionował fakt, że Izraelici nie wytępili tego narodu, to by znalazł jakąś metodę, żeby to zrobić. Natomiast wydaje mi się, że Pan Bóg zakwestionował tylko sposób, w jaki to zrobili synowie izraelscy. Że nie zapytali się go o zdanie. I dlatego, braterstwo, dlatego, że ten sposób był zły, to na naród izraelski od razu w związku z tą ich pochopną decyzją przyszło doświadczenie. Wiecie, braterstwo, po co się zawiera przymierze? Po co się z kimś zawiera przymierze? Jak my zawieramy przymierze, to zawieramy po to, żeby ktoś nas bronił. Jak my, Polacy, zawarliśmy przymierze z innymi narodami, to chcielibyśmy, żeby oni za nas co? Walczyli. Jak ktoś nas napadnie, to żeby Amerykanie przyjechali i nas co? Obronili. Ja myślę, że z taką myślą też Izraelici zawierali przymierze z tymi ludźmi z dalekiego kraju. Ale braterstwo, Pan Bóg Izraelitów doświadczył. Jak tylko oni zawarli przymierze, to zaraz w następnym rozdziale mamy opisaną historię, a gdy Adonice, król Jeruzalemu, usłyszał, że Jozue zajął Aj i zniszczył je obłożone klątwą, bo jak uczynił z Jerychem królem, tak też uczynił z Aj królem, i z mieszkańcy Gibeonu zawarli pokój z Izraelem i przebywali pośród nich, zląkł się bardzo, bo Gibeon było miastem wielkim, jako jedno z miast królewskich, większym nawet niż Aj, a wszyscy jego mężowie byli wojownikami. I ci królowie postanowili się zebrać, 5 królów się zebrało, wiecie po co? Przyjdźcie do mnie i pomóżcie mi zniszczyć, ale nie Izraelitów, tylko wiecie kogo? Gibeonitów. Za to, że zawarło pokój z Jozuem i z synami izraelskimi. I gdy to usłyszeli mieszkańcy Gibeonu, że mają ich współsąsiedzi napaść za to, że zawarli pokój z Izraelem, i powód był jasny, za to, że zawarli pokój z Izraelem. Wtedy mieszkańcy Gibeonu pomyśleli, przecież zawarliśmy z Izraelem przymierze. I wysłali poselstwo do Jozuego, do Gilgal. Wtedy mężowie Gibeonu wysłali do Jozuego, do obozu w Gilgal, poselstwo tej treści. Nie cofaj swojej ręki od słów twoich. Przybądź do nas śpiesznie i ocal nas i pomóż, bo zebrali się przeciwko nam. Zobaczcie, braterstwo, Izraelici stanęli w bardzo dziwnej sytuacji. Z tych, którzy mieli ich wyniszczyć, pozabijać, okazało się, że mają teraz co ich robić? Bronić. Mówi, teraz zawarliście z nami przymierze, to nas co? Brońcie. Dziwna historia. Izrael zamiast swoich wrogów zniszczyć, to musiał ich bronić. Od razu, zobaczcie, przyszło, braterstwo, doświadczenie. Zawarli z nimi przymierze i za chwilę, niedługo trzeba było poczekać i musieli ich bronić. Na pewno wyobrażacie sobie, braterstwo, tą sytuację w narodzie izraelskim, co ten naród, który przyszedł opanować tą ziemię, chce zniszczyć wrogów. Ich przełożeni mówią, zawierają pokój, przymierze, a nagle się okazuje, że jeszcze zamiast zniszczyć, to muszą co? Walczyć za nich. Wyobrażacie sobie, jak wrzało w narodzie izraelskim, co ludzie mówili, co prości ludzie, ci Izraelici mówili o swoich przełożonych? Ja myślę, że to nie odbyło się bez komentarzy. Dlaczego my mamy za nich co? Walczyć. Ale braterstwo, od razu była interwencja. Widocznie musiało wśród nich powstać rozerwanie, bo Pan tak rzekł do Jozuego. I rzekł Pan do Jozuego, nie bój się ich, gdyż wydam ich w ręce Twoje. Nikt się nie ostoi przed Tobą. Zobaczcie, braterstwo, że Pan Bóg tutaj wypowiedział się jednoznacznie. Powiedział Jozuowi, idź na odsiecz tym ludziom i nie bój się tych, co nacierają, bo ja ich wszystkich co wydam przed Tobą. Zobaczcie, braterstwo. Przecież Pan Bóg mógł powiedzieć Izraelitom, no nie spieszcie się, poczekajcie. Tamci królowie napadną Gibeon, zniszczą ich, a później zniszczycie tamtych królów. I co? Izraelici by wtedy ręki nie przyłożyli do zabicia Gibeonitów. Byliby w porządku wobec zawartego przymierza. Tamte narody by własnymi rękami się wybiły. A Pan Bóg mówi, idź, nie bój się i co? I walcz. I bratectwo, i wówczas Izraelici wyruszyli, ścigali, pobili tych pięciu królów. I bratectwo, taka była wielka bitwa i taka wielka klęska, że Pan Bóg nawet, żeby, ponieważ Izraelici nie mogli nadążyć z zabijaniem, nie mogli nadążyć z walką, to Pan Bóg wspomagał ich i spadł z nieba grad, tak jak wielkie kamienie. I pisze, że więcej ich zabił ten grad, jak Izraelici. Ale ponieważ i tak jeszcze walka trwała i nie można było jej zakończyć, tak wielkie było ich zwycięstwo, to Jozue powiedział do Pana, słońce zatrzymaj się w Gibeonie, a ty księżycu w dolinie Alialu. I zatrzymało się słońce. I stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. I zatrzymało się słońce w pośrodku nieba i nie spieszyło się do zachodu niemal przez cały dzień. A takiego dnia jak ten nie było ani przedtem, ani potem. Gdy Pan wysłuchał głosu człowieka, gdyż Pan walczył za Izraela. Zobaczcie, braterstwo, z tej historii jasno wynika, że Pan Bóg walczył za Izraela, a Izrael walczył w obronie kogo? Gabaonitów. Wynika z tego, że Pan Bóg jakby zaakceptował to przymierze, które zostało zawarte z tym narodem. Że Pan Bóg nie chciał wytracić tego narodu. Zobaczcie, chociaż wcześniej na ten naród był podpisany wyrok, to jednak ich postawa, ich dążenie do pokoju sprawiło, że Pan co zrobił? Zmienił swój wyrok i walczył przeciwko ich wrogom. Jak wielka to była walka i jak ważne wydarzenie, świadczy również to echo tego wydarzenia, które prorok Izajasz w 28 rozdziale, a 21 wersecie mówi: Pan bowiem powstaje jak na górze Perazym, jak w dolinie Gibeon się uniesie, aby dokonał swojego zwycięstwa. To zwycięstwo i ta walka Pana była sławna przez wiele, wiele pokoleń. I Pan Bóg, żeby to zwycięstwo mogło być jeszcze większe, przedłużył długość dnia. To było jedyne wydarzenie w historii świata, że długość dnia została przedłużona. Zobaczcie, braterstwo, czego możemy się nauczyć z tej historii. Że gdy ktoś chce pokoju, że gdy ktoś chce naśladować pokoju, to nawet jeżeli to jest nieprzyjaciel Boga, to co? To Pan Bóg mu tego pokoju udzieli. Dziwna rzecz. Wydawałaby się nam prawie niemożliwa. Jeżeli na kogoś Pan Bóg wydał wyrok, żeby Pan Bóg ten wyrok zmienił. Bratwo, ale zobaczcie, że jest jeszcze jedną. Że ta historia nas uczy, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć pokój. Zobaczcie, braterstwo, co ci ludzie zrobili, żeby osiągnąć pokój. Co Gibeonici uczynili, aby osiągnąć pokój. Czy oni przyszli do Izraela i dali mu jakieś żądania? Czy stawiali Izraelitom jakieś ultimatum? Czy chcieli podpisać porozumienie pokojowe na honorowych i równych warunkach? Czy chcieli udowodnić swoją wysoką pozycję i zmierzyć się z Izraelem jako równy z równym? Zobaczcie, gdy oni przyszli do Jozuego, to oni powiedzieli, my jesteśmy kim? Sługami. My nie chcemy być twoimi partnerami. My nie chcemy być kimś, kto podpisuje z tobą porozumienie. My chcemy tylko zostać twoimi sługami. Zobaczcie, braterstwo, ciekawą rzecz. Zobaczcie, co oni mówią. Oni mówią, że my słyszeliśmy o was. I słyszeliśmy nie tylko o was, ale słyszeliśmy o waszym Bogu. Słyszeliśmy, co ten Bóg jest w stanie zrobić. I wiemy, że my przed tym Bogiem się co? Nie ostoimy. My temu Bogu się musimy poddać i przed Nim uniżyć. Bratwo, jeszcze ciekawa rzecz, że Gibeonici wiedzieli, w jaki sposób podejść Izraelitów. Dlaczego oni, jak myślicie, dlaczego oni przyszli i powiedzieli, że są z ziemi dalekiej? Dlaczego nie powiedzieli, że są z tej właśnie tutaj okolicy? Mogli przecież przyjść i powiedzieć, my jesteśmy pokojowo do was nastawieni, my chcemy z wami zawrzeć pokój i co? Może Izrael by z nimi pokój zawarł. Ale oni, braterstwo, dobrze wiedzieli, że jeżeli tak zrobią, to Izrael z nimi nie zawrze pokoju. Musieli mieć swoich szpiegów, musieli mieć kogoś, kto im powiedział, co należy zrobić, aby Izraelici zawarli z nimi pokój. Wiecie, braterstwo, że stąd wniosek wypływa, że oni znali prawo, jakie obowiązywało Izraelitów. Dlaczego? Bo w 5 Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, w prawie, które Pan Bóg dał Izraelitom, Pan Bóg powiedział tak. Gdy podejdziesz do jakiegoś miasta, aby przeciw niemu walczyć, obwieścisz mu pokój. Jeśli odpowie ci pokojem i otworzy ci swoje bramy, to cały lud znajdujący się w tym mieście stanie się twoim hołdownikiem i będzie ci służył. Wreszcie, jakby znali tylko tą część prawa, to by przyszli i powiedzieli, że my chcemy zawrzeć z tobą pokój. Masz w prawie napisane, że macie zawrzeć z nami pokój. My tego pokoju chcemy. Ale oni wiedzieli coś jeszcze. Lecz jeśli nie zawrze z tobą pokoju i rozpocznie wojnę, to je oblegniesz. Ale braterstwo, oni wiedzieli, że to prawo dotyczyło tylko tych miast, które było daleko od ziemi obiecanej. Tak postąpisz ze wszystkimi miastami bardzo oddalonymi od ciebie, które nie należą do miast tych narodów. Zobaczcie, braterstwo, oni musieli o tym wiedzieć. Musieli dobrze znać prawo Izraela, że Izrael nie zawrze z nimi pokoju. A jak to będzie miasto dalekie, to co? To wtedy jest szansa, że pokój zostanie zawarty. Zobaczcie, oni mówią o tym w 24 wersecie rozdziału 9. Że Pan Bóg Twój nakazał Mojżeszowi, słudze Twemu, oddać Wam całą ziemię i wytępić wszystkich mieszkańców tej ziemi. Zobaczcie, braterstwo. Oni interesowali się tym i wiedzieli, co Izraelitom dał ileś tam lat wcześniej, kto? Mojżesz. Zobaczcie, braterstwo. Ci ludzie zainteresowali się, co to za naród i poznali jego prawa. I oni przyszli i powiedzieli, my się chcemy uniżyć i my chcemy, żeby ten Bóg, który jest waszym Bogiem, żeby nad nami miał władzę. Oni stali się sługami. Nie wiadomo, czy przeszli na wiarę w Boga Izraelskiego. W każdym razie uznali wyższość Boga Izraelskiego i narodu izraelskiego. Zobaczcie, że zostało to zaakceptowane przez Pana, bo Pan Bóg Gibeonitów nie wytracił. I ciekawa rzecz, braterstwo, że Jozue zadał im karę. Pamiętacie, jaką karę im dał? Że mają nosić wodę i rąbać drwa, ale gdzie? W domu pańskim. Mają, inaczej powiedział, mają służyć w tej świątyni, która kiedyś stanie, jest takie miejsce, które sobie Pan Bóg obrał i gdy tam stanie świątynia, to do tej służby potrzeba było wody do umywalni i drzewa do spalania ofiar. To była bardzo ciężka praca. Dzisiaj my odkręcamy kran, leje się woda, a wyobraźcie sobie, jeżeli tam zabijano tyle tysięcy, niektóre święta tyle tysięcy ofiar, ile tam potrzeba było wody do umywania. I mówi, tą ciężką pracę to będziecie wy wykonywać za karę. Ale braterstwo, ale spójrzmy też z innej strony. Jaka to kara służyć Panu Bogu w Jego świątyni? Czy byście chcieli za karę mieć taką karę, jakby wam ktoś dał, skazał nas na więzienie i powiedział, taką karę masz, służ Panu Bogu. Jak myślicie, ciężka dla was to by była kara? Ja myślę, że wielu z tych obecnych tą karę jakby taką karę to same przyjęło na swoje barki. Ja myślę, zobaczcie, że ironio, to wcale nie była kara, ale co? Ale zaszczyt móc służyć, móc rąbać drwa i móc nosić wodę do świątyni. Żaden inny naród nie dostąpił takiego zaszczytu. I być może wielu z Izraelitów nie miało przywileju służenia do świątyni, tylko Lewitowie. A ci ludzie, ci z obcego narodu, mieli przywilej nosić wodę i drwa do świątyni pańskiej. Bractwo, lekcja w tej historii, że jeżeli ktoś chce pokoju, to go znajdzie. Ale żeby otrzymać pokój, to trzeba się co zrobić? Uniżyć. Trzeba się stać sługą. Trzeba powiedzieć, ja nie chcę swojego. Ja zgodzę się z wszystkim, co ty chcesz. A my, bractwo, bardzo często chcemy osiągnąć pokój, ale chcemy być nie sługami, ale panami. Jak ktoś z nami zawiera pokój, to jak? To na równych warunkach. Dlaczego ja mam ustąpić ze swojego? Zauważcie, bractwo, jakby tą sytuację dzisiaj przenieść do z powrotem w tamto miejsce. Jakby dzisiaj do Izraela tą sytuację przenieść. Czy zapanowałby pokój tam? Jak myślicie? Jeżeli dzisiaj te narody, które mieszkają, przyszłyby do Izraelitów i powiedziały, my chcemy zawrzeć z wami pokój. Chcemy być waszymi sługami. Jak myślicie, panowałby tam gdzieś pokój? Ja myślę, że tak. Ale zobaczcie, że tam sytuacja jest całkiem inna. My nie chcemy być sługami, my chcemy być czym? My chcemy być panami. My chcemy być na równych warunkach. Zobaczcie, bractwo, jest to metoda na osiągnięcie pokoju. Zarówno w tamtym kraju, jak i wśród nas. Jeżeli ktoś nie chce z nami zawrzeć pokoju, to stańmy się jego niższym od niego. Podporządkujmy mu się, nie walczmy z nim. Jest, bractwo, też jedna ciekawa inna lekcja z innej strony. Bardzo często mówimy, że te narody, które mieszkały w tej ziemi, to nasze cechy charakteru, z którymi musimy co robić? Walczyć. Że te wszystkie narody to są w nas i my z nimi, każdy chrześcijanin jest tym Izraelem, który z nimi co? Walczy. Ale czy, bractwo, czy z wszystkimi cechami my walczymy? Czasami jest tak, że my osobiście z niektórymi cechami to zawieramy takie drobne przymierze. Zobaczcie, co ten naród zrobił. Ten naród dopuścił się takiego maleńkiego oszustwa. Nie do końca powiedział prawdę. Troszeczkę co zrobił? Oszukał. Czy, bractwo, my czasami mówimy, no tak, te wielkie grzechy to mnie nie dotyczą. Ja z nimi wyciężyłem. Ale czy czasem nie dajemy przymierza takim małym niedomówieniom, małym, no, nie do końca powiedzianej prawdzie? Ja myślę, bractwo, że to każdego z nas czasami dotyczy, że zawieramy takie przymierze, że te malutkie rzeczy to co? To z nami zostaną. I, bractwo, niekiedy się tak dzieje, że te malutkie rzeczy, to gdy z nimi zawrzemy przymierze, to na nas się mszczą, tak jak się mściły na Izraelitach. Pamiętajmy, że zawierając z jakimiś drobnymi kłamstwami, drobnymi nieścisłościami, nie do końca powiedzianą prawdę, zawsze, bractwo, to się potrafi na nas z powrotem zemścić. Tak jak doświadczyli tego Izraelici. Ale z drugiej strony, bractwo, zauważmy jedną rzecz, że pewne drobne rzeczy to Pan Bóg w stanie jest nam wybaczyć. Przejdźmy teraz może dalej do dalszej historii związanej z tym ciekawym miastem, z Gibeonem. To miasto było o tyle ciekawe, bractwo, że jak zauważyliście, ci ludzie z tego miasta mieli służyć w świątyni. Mieli służyć przy przybytku. I chociaż w tym czasie przybytek wcale nie stał w ich ziemi, gdy Izraelici weszli, przybytek stał w Shilo, a później w miejscowości Nob, niedaleko Jeruzalem, to tak się stało za czasów Saula, że ten przybytek został przestawiony i przeniesiony właśnie do tego miasta, do Gibeonu. Czytamy o tym w drugiej Księdze Królewskiej, a w rozdziale pierwszym, gdy Salomon udaje się poradę do Pana Boga i prosi o mądrość, to udaje się do przybytku pańskiego i czytamy, że ten przybytek właśnie stał, druga księga Kronik, pierwszy rozdział. Potem wyruszył Salomon wraz z całym zgromadzeniem na wzgórze, które jest w Gibeonie, gdyż tam był Boży namiot zgromadzenia, który Mojżesz, sługa Pana, sporządził na pustyni. Natomiast skrzynię Bożą sprowadził Dawid z Kiriat Jarim na miejsce, które dla niej przygotował, rozpiąwszy dla niej namiot w Jerozolimie. Zobaczcie, dowiadujemy się, że przybytek pański, ten namiot świadectwa, którego obraz bardzo często, bracia, macie w swoich zborach, że ten namiot stał za czasów Saula i Dawida i Salomona, stał właśnie w tej miejscowości Gibeon. I ciekawa rzecz, braterstwo, którą wczoraj zauważyłem, że również skrzynia przybytku po tej historii, gdy została się w ręce do Filistynów, później wróciła do Bet-Szemesz, a później, ponieważ tam była, wiele ludzi zaglądało do niej i zginęło, to wysłali ją i przenieśli ją do miejscowości Kiriat Jarim. A miejscowość Kiriat Jarim to miejscowość, która należała do miasta, do królestwa Gibeonu. Czyli Gibeonici, to miasto składało się z kilku miast, to państwo Gibeon składało się z kilku miast i jednym z tych miast było Kiriat Jarim. Zobaczcie. Pan Bóg tak sprawił, że po prawie 400 latach od tych słów przybytek przywędrował do Gibeonitów. I skrzynia pańska również znalazła się w mieście, do którego, które było ich własnością. Ciekawe. Pan Bóg, no, można powiedzieć, dał im takie błogosławieństwo, że przez jakiś czas mieli u siebie namiot w swojej ziemi, mieli namiot świadectwa i skrzynię pańską. Ciekawa rzecz, że właśnie nie w jakimś innym mieście należącym do Izraela, ale w tych miastach, gdzie mieszkali Gibeonici. Jest jeszcze jedna ciekawa historia związana z Gibeonitami. Tą historię czytamy o niej w drugiej księdze Samuela, w 21 rozdziale, a od pierwszego wersetu. Za panowania Dawida nastał raz głód, który trwał 3 lata z rzędu. Dawid więc szukał wyroczni pańskiej. Przyszedł za czasów Dawida głód, który trwał 3 lata. Jeżeli po 3 lata się powtarzał z rzędu głód, Dawid powiedział sobie, to nie może być przypadek. To nie jest przypadek, że jest 3 lata głodu. To musi być jakaś sprawa od Pana. Poszedł i szukał wyroczni, dlaczego ten głód się stał. I otrzymał odpowiedź. Na Saulu i na jego domu ciąży wina przelewania krwi, dlatego, że wytracił Gibeonitów. Saula już dawno nie było, a tu przychodzą 3 lata głodu i Pan Bóg mówi, to dlatego, że poprzednik twój Saul pozabijał kogo? Gibeonitów. Wtedy wezwał król Gibeonitów i zapytał ich. Gibeonicy zaś pochodzą z synów izraelskich, nie pochodzą z synów izraelskich, ale pozostałości po Amorejczykach. I chociaż synowie izraelscy zawarli z nimi przymierze, potwierdzone przysięgą, Saul w swej gorliwości o Izraela i Judę starał się ich wytępić. I Dawid się zapytał Gibeonitów, co wy chcecie? My nie chcemy ani złota, ani srebra, my chcemy tylko synów tego męża, który nas chciał pozabijać. Zobaczcie, braterstwo. Po prawie 400 latach od zawarcia przymierza Izraelici to przymierze naruszyli, a konkretnie naruszył je ich król, Saul. Zobaczcie, braterstwo, że czytamy, że on to uczynił w jakiej intencji? Czytamy, a w swej gorliwości o Izraela i Judę starał się ich wytępić. Saul nie czynił to dla jakiejś własnej sławy. On tylko dbał o kogo? O Izraela i o Judę. On wiedział, że narody obce należy wytępić i co? I wytępił Gabaonitów. A pamiętacie, braterstwo, dlaczego Saul został odrzucony? Pamiętacie, braterstwo, jaki miał rozkaz Saul od Pana Boga? Pamiętacie, kogo miał wytępić? Jaki naród miał Saul wytępić? Saul miał wytępić Amalekitów. Ja kiedyś mówiłem w Andrychowie o tym, o Amalekitach, co to był za naród. Jak krwiożerczy, jak drapieżny, jak bezwzględny był to naród. I Saul otrzymał polecenie, wytęp Amalekitów do szczętu. Ale jakoś to Saulowi żal się zrobiło tego narodu. Choć ten naród mieszkał daleko od nich i jakoś takiego związku z nimi Saul nie miał. Jednak zobaczył to bydło, zobaczył króla, zobaczył pieniądze i może liczył na okup i co? I nie wytępił ich. Ale zobaczcie, bratostwo, jakby swoją gorliwość przeniósł na inną płaszczyznę. Wytępił Gibeonitów. Ja się tak zacząłem zastanawiać, dlaczego. Powód wydaje się prosty. Powód tego znajdziemy w księgach rodowodów. Czasami zastanawiamy się, że są takie księgi kronik, w których są rodowody, z których czasami wydaje nam się niepotrzebne, zapisane są i nic z nich nie wynika. Ale one czasami dostarczają nam bardzo cennych informacji. I rodowód zapisany w księdze, w pierwszej księdze kronik, mówi nam o historii rodu Saula. I czytamy, że w pierwszej księdze kronik czytamy, że rodzina Saula pochodziła właśnie z miejscowości Gibeon. Tam w Gibeonie była jakby początek rodu Saula. Jest to opisane w pierwszej księdze kronik w rozdziale 8 w 29 wersecie. A w Gibeonie mieszkał Jiel, ojciec Gibeona, a jego żona miała na imię Maka, a jego pierworodnym synem był Abdon, następnymi zaś Szur i Kisz. Ner zrodził Kisza, a Kisz zrodził Saula, a Saul zrodził Jonatana. Czyli ród Saula wywodził się właśnie skąd? Z Gibeonu. I Gibeończycy to byli sąsiedzi, może nie Saula i jego ojca, ale całego rodu. I gdy braterstwo Saul stanął przed taką sytuacją, że musiał przenieść przybytek. Bo za czasów Saula przybytek znajdował się w miejscowości Nob. Pamiętacie historię, gdy Dawid ucieka przed Saulem, idzie do kapłana, prosi o chleby pokładne i bierze miecz. Przybytek wtedy znajdował się w Nob. Kapłan mu udziela chleba i za to, że kapłan pomógł Dawidowi, Saul przychodzi z żołnierzami i każe swoim żołnierzom pozabijać wszystkich kapłanów. Ponieważ żołnierze odmawiają wykonania rozkazu, Saul wynajduje najemnika, Edomczyka, który zabija kapłanów. Zabija 70 kapłanów. Saul, pomazaniec pański, zabija 70 ponad kapłanów, w tym miejscu w Nob, gdzie stał przybytek. I później już żaden z kapłanów nie chce tam iść i służyć na miejscu splamionym krwią. Dlatego prawdopodobnie Saul przenosi przybytek do Gibeonu. Ale przenieść przybytek, miejsce kultu, przybytek, czytamy, stał na wzgórzu, do miasta, które jest zamieszkałe, no jest bardzo trudno, bo miasto jest na górze jest zabudowane. Dlatego domyślam się, że chcąc ustanowić przybytek, musiał wytracić Gibeonitów, żeby zrobić miejsce. Okazał gorliwość wielką o miejsce dla Pana Boga i wytracił Gibeonitów, żeby tam móc postawić przybytek. Ale zobaczcie, braterstwo, że Pan Bóg upomniał się o Gibeonitów. 3 lata głodu spotkało karę naród izraelski. Zobaczcie też postępowanie Saula, jakimi intencjami się kierował. Przeniósł przybytek do Gibeonu, bo to było jego rodzinne miasto. A przybytek to pielgrzymi, to kapłani, to duży ruch i miasto się wtedy co? Bogaciło. Rodzina Saula bogaciła się. Zobaczcie, Saul nad służbę Panu Bogu przedkładał swój interes i swojej rodziny. zamiast walczyć z Amalekitami, wytracił Gibeonitów. I zobaczcie, bratostwo, tu mamy dowód, że Pan Bóg uznał to przymierze, które zawarli Izraelici. Bo co? Bo Gibeonitów się upomniał. 3 lata głodu spotkały Izraela za to, że pozabijali tych, z którymi zawarli przymierze. Ja myślę, bratostwo, że dla nas jest to również lekcja. Że jeżeli coś obiecamy, to musimy tego dotrzymać. Nawet jeżeli zrobimy to z własną stratą. Ale myślę, bratostwo, że ta historia czegoś więcej nas powinna jeszcze nauczyć. Mówiliśmy, że te narody to pewne cechy charakteru, pewne wady, pewne nasze niedoskonałości, z którymi my powinniśmy co robić? Walczyć. Ale czy wszystkie nasze niedoskonałości, wszystkie nasze wady, wszystkie nasze grzechy, które popełniamy, są równoważne? Bratwo, zobaczcie, że Pan Bóg specjalnie powiedział, z Amalekitą to żadnego przymierza. Żadnej litości. A z Gibeonitami? A z Gibeonitami to co? To uznał. Ale zobaczcie, jak postąpił Saul. Czy całą energię to skierował na walkę z Amalekitami, czy z kim? Z Gibeonitami. A dlaczego? No bo z Gibeonitami było walczyć łatwiej. To był taki naród, widzicie, który szukał pokoju. A z kimś, kto szuka pokoju, to jest łatwo walczyć? No takiego pokonać to jest łatwo. Jak ktoś jest silny, ma broń, stawia opór, to co? To trudno jest z nim walczyć. Wiesz co? Czasami i takie postępowanie jest w nas. Walczymy z takimi rzeczami, z takimi naszymi ułomnościami, które są takie mniej istotne, ale co? Łatwo widoczne. Takie blisko nas, mieszkają wśród nas i od razu je widzimy. A z tym, co jest głęboko w naszych sercach, co jest gdzieś tam skryte, czego nie widać, to co? A to może później, tego to, co nie widać. Czy tak bratestwo czasem nie jest, że z tym, co widoczne, co zewnętrzne, to od razu to zauważamy i od razu walczymy. Natomiast z tym, co tkwi się gdzieś tam głęboko, co jest dużo większym grzechem, no tego jakoś tak, to może to nie będziemy psuć atmosfery. Bratestwo, sprawdźmy się. Zobaczmy, jakby ktoś przyszedł niestosownie ubrany, to wszyscy się od razu co? Odwrócą, zmierzą wzrokiem. Jeżeli ktoś włosy będzie miał troszeczkę z mężczyzny, troszeczkę inaczej, to co? To od razu się popatrzycie, a wielu jeszcze zwróci uwagę. Ale bratestwo, jak przyjdą bracia, którzy wszyscy wiedzą, że są skłóceni, że jeden drugiemu rękę nie poda, to czy na nich też tak się spoglądamy? Czy powiemy, braci, patrz, tam cię skrzywdzili. Czy go jeszcze nie podbudujemy w tym? Czy jeżeli przyjdą bracia ze zboru, którzy się kłócą ze sobą? Czy zbór podzielony przyjedzie jedni w jednej stronie, drugiej stronie na drugiej konwencji? Czy my też na nich tak spojrzymy i bracia, przecież jak wy wyglądacie? Czy tak się przychodzi do ołtarza pańskiego? Albo też to, albo ktoś przyjdzie, kto wiemy, że w domu źle postępuje. Że sytuacja tam jest taka, no, ale przyjdzie ładnie ubrany, przyjdzie uśmiechnięty, książki pod pachą. Czy na niego też spojrzymy w ten sposób i też powiemy, to jest grzech? Myślę, bratostwo, to ja wam daję tylko taki przykład. Podobnie również postępujemy z naszymi własnymi grzechami. Te małe to staramy się wyeliminować, staramy te, które widać, te, które są blisko nas. No bo tak, co bracia powiedzą, jak ja nie przyjdę, a jak tu wypadałoby się pokazać, no co bracia powiedzą, ale czasami w głębi serca mamy jakieś takie grzechy, mamy jakieś takie przewinienia na sumieniu, które trudno nam jest do nich się przyznać, trudno jest z nimi walczyć. I je zostawiamy sobie co? Na potem. Takie małe niesprawiedliwości, takie grzechy, które głęboko na nas wpływają, ale o których staramy się zapomnieć. To jak ci Amalekici, oni gdzieś daleko tam są od nas. Myślę, bratostwo, że jest tutaj dla nas ważna, dla każdego z nas ważna nauka, żeby widzieć, starać się widzieć i starać się wyplenić ze swojego charakteru to, co jest naprawdę złego. A czasami my, braterstwo, to koncentrujemy się, my ludzie mamy taką naturę, że lubimy się koncentrować na drobnych rzeczach, żeby pokazać i odnieść sukces. To tak właśnie jak ci strażnicy miejscy, jak złapią babcię handlującą na rynku, to ją było mało pałami, nie? Ale jak idzie takich trzech dryblaszów, to oni przechodzą na drugą stronę ulicy. My, braterstwo, tak czasem jest nasze podejście do grzechu, że drobny grzech to staramy się napiętnować, ale jak widzimy duży, to no, jak coś powiem, to jeszcze może się sam w to, jeszcze może się lepiej nie mieszać. Myślę, braterstwo, że każdy z nas powinien popatrzeć nie na innego, ale na siebie, bo każdy z nas po trosze w ten sposób postępuje, że widzi drobne rzeczy, a o dużych, które nie podobają się Panu Bogu, które bardzo nie podobają się Panu Bogu, tak jak Amalekici, często lubimy zapomnieć. I braterstwo, jeszcze jedna lekcja, że dla tych, którzy miłują pokój, Pan Bóg zawsze znajdzie drogę do pokoju. I zobaczcie, braterstwo, że ten naród, który miał zostać wytępiony, który miał do cna zostać wygubiony przez to, że szukał pokoju, może nie najlepszymi drogami, może troszkę nieco kłamstwa powiedział, ale zobaczcie, braterstwo, przez to, że oni tak silnie dążyli pokoju, że chcieli, znali plan Boży, że szanowali Boga, że uznawali Jego wielkość, to zobaczcie, braterstwo, z tych, którzy mieli zostać wytępieni, spotkał ich taki zaszczyt, że przez pewien okres czasu przybytek był wśród nich. A pamiętacie, że miejsce, który stał przybytek, to było miejsce święte. Na straży, która się teraz ukaże, będzie artykuł o tym, o obozie pańskim i o tym, co otoczało przybytek. To było miejsce święte i to miejsce święte znalazło się właśnie nie gdzie indziej, ale przez jakiś czas wśród Gibeonitów. A oni, braterstwo, mogliśmy powiedzieć, dostąpili kary, ale my byśmy powiedzieli, dostąpili zaszczytu, że mogli rąbać drwa i nosić wodę do świątyni pańskiej. Zobaczcie więc, że kto szuka pokoju, kto chce zachować pokój, to go zawsze znajdzie. Pan Bóg pokaże mu drogę. Pan Bóg znajdzie sposób, aby zachował pokój. I zobaczcie, braterstwo, jeżeli by dzisiaj ludzie przyjęli postawę Gibeonitów, czy byłoby na świecie problem z pokojem? Ale zobaczcie, że dzisiaj narody, jeden naród chce być wyższy od drugiego. Żaden naród nie chce innemu narodowi co robić? Służyć. Żaden człowiek nie chce służyć drugiemu. I braterstwo, jeżeli my w zborach nie będziemy chcieli służyć jeden drugiemu, to również nie będziemy mieli pokoju. Bo pokój polega na tym, że służymy jeden drugiemu. Że jesteśmy na służbie. Służymy braciom i służymy jego wielkiemu przybytkowi. Pamiętajmy o tym. Kto szuka pokoju, to go znajdzie. Szukajcie pokoju i znajdźmy go tak, jak go znaleźli Gibeonity. W sytuacji wydawałoby się niemożliwej do znalezienia. Pokój zawsze można znaleźć. Amen.